Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież Franciszek nie zapomina o udręczonej Ukrainie, mówi kardynał Konrad Krajewski. Z Rzymu wyjechał już kolejny tir ze wsparciem humanitarnym do Chersonia. Choć Ojciec Święty wrócił do Watykanu, na prośbę lekarzy wciąż ogranicza trochę swoją publiczną działalność. Chodzi o dobrą rekonwalescencję, polegającą na unikaniu nadwyrężania mięśni brzucha, zaznacza profesor Sergio Alfieri. W Katowicach odbył się ingres nowego metropolity, arcybiskupa Adriana Galbasa. 17 czerwca wita Państwa ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszam na serwis informacyjny. Papież Franciszek nie zapomina o udręczonej Ukrainie, która jest w stanie wojny, i o cierpiących tam ludziach, mówi Radiu Watykańskiemu kardynał Konrad Krajewski, informując, że kolejny tir z pomocą humanitarną wyjechał właśnie do Chersonia. Kardynał Krajewski zauważa, że kierowana przez niego dykasteria do spraw posługi miłosierdzia stara się odpowiadać na najpilniejsze wyzwania płynące z Ukrainy.
Tir załadowany rzeczami najbardziej potrzebnymi, czyli sanitarnymi, jak i między innymi kilkadziesiąt tysięcy tuńczyka, które zawsze będą mogli otworzyć w momencie najbardziej doskwierającym. To już 106 tir, który wyjechał z kościoła świętej Zofii grekokatolickiego, gdzie dzięki dobroczynności serca Włochów i różnych organizacji, a także Ojca Świętego, jesteśmy w stanie załadować te tiry i wysłać czym prędzej. Tu należą się wielkie podziękowania dla odważnych kierowców ukraińskich, którzy wyruszają w tą trasę, i na 106 tirów wszystkie dotarły na miejsce, mimo bombardowań, mimo zagrożenia życia. W następnym tygodniu będzie kolejny tir, już typowo tylko z darów Ojca Świętego. Mianowicie Ojciec Święty otrzymał, na dziś są jeszcze w Neapolu na statku, te rzeczy, mianowicie takie kubeczki z możliwością, gdy wleje się tylko gorącą wodę, to natychmiast już jest zupa gotowa czy posiłek. I to jest ponad 100 tysięcy takich kubków. Ponieważ tam, gdzie tama została wysadzona, brakuje wody, brakuje wszystkiego, więc to najprostszy sposób, żeby pomóc tym ludziom. A oprócz tego bardzo duża ilość leków, które zostały zebrane w Neapolu. Także Ojciec Święty nie zapomina i cały czas nie tylko modli się, ofiaruje swoje cierpienie związane z tą operacją ostatnią za Ukrainę, ale także w sposób bardzo czynny poprzez Urząd Dobroczynności jest obecny na Ukrainie.
Papież już od wczoraj jest w Watykanie, jednak na prośbę lekarzy ograniczył jeszcze swą publiczną działalność. Nie ma powodu do obaw, ale jeśli Franciszek ma w pełni powrócić do sił i odbyć zaplanowane podróże do Lizbony oraz Mongolii, to musi kontynuować rekonwalescencję w domu, unikając ruchów nadwyrężających mięśnie brzucha. Tłumaczy Radiu Watykańskiemu profesor Sergio Alfieri, który dwukrotnie operował Ojca Świętego. Włoski chirurg przyznał, że lekarze nie mogli zakazać papieżowi powrotu do pracy, bo on zaczął pracować już w szpitalu. Wytłumaczyli mu jednak, iż musi być ostrożny, dopóki pooperacyjne rany w pełni się nie zabliźnią. Podczas poprzedniej operacji Franciszek był bardziej nieposłuszny. Wciąż się pytał, kiedy zostanie wypisany. Teraz wie, że dzięki dobrej rekonwalescencji będzie mógł realizować swoje plany. Zapytany, czy obawia się o stan zdrowia papieża, profesor Alfieri odpowiedział.
Zabieg się powiódł, a czy obawiam się o zdrowie papieża? Nie. W tym sensie, że Ojciec Święty w porównaniu ze swymi rówieśnikami w wieku 86 lat ma serce w doskonałym stanie. Wyników badania krwi mogliby mu pozazdrościć 50-latkowie, ponieważ wszystkie parametry ma w normie. Poziom cukru, cholesterolu, białe krwinki, ma doskonałą wartość hemoglobiny. Żadnych problemów. Najważniejsze narządy, które bierzemy pod uwagę u pacjentów, gdy musimy ocenić ich stan krytyczny, są zdrowe. Jego serce jest zdrowe, nigdy nie miał żadnych problemów. Jego nerki pracują bardzo dobrze, jego płuca pracują dobrze. Widzimy, że czasami ma taki syczący oddech, ale to konsekwencja operacji, którą przebył w młodości, kiedy usunięto mu część płuca, więc ma mniej płuc niż inni. Jednak miał to już wcześniej. To nie jest powód do obaw. Martwię się tylko o dobrą rekonwalescencję, aby on i jego otoczenie ograniczyli nieco działalność. Nie w ogóle, ale te czynności, które powodują obciążenie dla ściany brzucha.
Profesor Alfieri dodał, że jeśli papież będzie przestrzegał poszpitalnej rekonwalescencji, nie przewiduje on żadnych przeciwwskazań dla podróży apostolskich, począwszy od udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. Kiedy rany się zabliźnią, będzie w lepszym stanie niż wtedy, gdy podejmował decyzję o wyjeździe, powiedział włoski chirurg. Papież napisał list do prezydenta Boliwii, w którym reaguje na doniesienia o wykorzystywaniu seksualnym wobec nieletnich i seminarzystów. Franciszek wyraża swój ból, wstyd i przerażenie. Zapewnia o pełnej gotowości Kościoła do współpracy z władzami państwowymi.
Kościół w Boliwii przeżył wielki wstrząs, kiedy pod koniec kwietnia opublikowany został dziennik zmarłego przedwcześnie w 2009 roku hiszpańskiego jezuity księdza Alfonso Pedrajaza. Przyznaje on w nim, że przez 40 lat wykorzystywał seksualnie nieletnich uczniów oraz seminarzystów. W sumie wymienia 85 ofiar. Dziennik pozwala też zidentyfikować przełożonych zakonnych, którzy wiedzieli o zbrodniczej działalności księdza Pedrajaza, a nie odsunęli go od pracy z młodzieżą. Po upublicznieniu tej sprawy do prokuratury wpłynęło 12 innych skarg na wykorzystywanie w środowisku kościelnym. Trzy z nich dotyczą nieżyjących już hiszpańskich kapłanów. Prezydent napisał w tej sprawie do Franciszka długi list. Odpowiadając prezydentowi, papież zapewnia o swym ubolewaniu i zawstydzeniu wobec ujawnionych faktów. Wskazuje też na zaniedbania przełożonych i potrzebę naprawienia wyrządzonych krzywd. Przypomina o obowiązkach Kościoła w zakresie ochrony nieletnich.
Nasz umęczony naród w obecnym czasie wojny potrzebuje nie tylko wsparcia materialnego, ale również duchowego, wskazał arcybiskup Światosław Szewczuk. Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików podczas homilii na obchodzoną przez jego wspólnotę w tym tygodniu uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa podkreślał, jak w czasach największych trudności, na przykład w obozach nazistowskich, Eucharystia dawała chrześcijanom siłę i jedność. Stąd zaznaczał jej wartość dla broniącego się przed rosyjską agresją ludu. U naszych wschodnich sąsiadów trwają zacięte walki. Napastnicy nie przerywają również swojej haniebnej taktyki ostrzeliwania ludności cywilnej czy szkodzenia jej na inny sposób, na przykład wysadzając na początku tego miesiąca zaporę w Nowej Kachowce, co doprowadziło do powodzi na rozległych terenach. Wobec wszystkich tych wydarzeń arcybiskup Szewczuk zachęcał do modlitwy, aby jego rodakom nie zabrakło nie tylko ziemskiego, ale i niebiańskiego chleba.
Obecnie w szczególny sposób poprzez celebrację boskiej liturgii ten sam Zbawiciel staje się prawdziwym pokarmem, prawdziwym życiem dla naszych żołnierzy na froncie, którym nasi kapelani udzielają komunii, dla rannych w szpitalach, którzy szukają pełni uzdrowienia i prawdziwego życia. I tak ważne jest, abyśmy dzisiaj w naszym Kościele zrozumieli, że w warunkach wojny musimy nie tylko dostarczać naszym ludziom paczki żywnościowe i ziemski chleb. W pełni wypełnimy naszą misję, gdy nakarmimy ów ranny, cierpiący naród chlebem niebios, ciałem i krwią naszego Zbawiciela. W nadchodzących miesiącach miliony Ukraińców będą poszukiwać żywności. Różni analitycy twierdzą, iż bezpieczeństwo żywnościowe okaże się jednym z najważniejszych elementów dla przetrwania narodu ukraińskiego. A my dziś w tak dramatycznych okolicznościach słyszymy, że sam Chrystus chce stać się pokarmem dla cierpiącego z powodu wojny ukraińskiego narodu. Być może prosi wszystkich swych uczniów: nakarmcie mną głodnych, bo ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Ten chleb, który ja mu dam, jest moim ciałem za życie świata. Najlepszym sposobem celebrowania tego sakramentu jest nakarmienie spragnionego i głodnego narodu ukraińskiego niebiańskim chlebem.
Spragły, głodny ukraiński naród.
W Katowicach odbył się dzisiaj ingres do katedry Chrystusa Króla arcybiskupa Adriana Galbasa. Dotychczasowy arcybiskup koadiutor został nowym metropolitą katowickim 31 maja, gdy papież Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Wiktora Skworca z urzędu biskupa diecezjalnego w związku z osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego.
Wasza obecność będzie dla mnie bardzo miła i bardzo ważna. Przyjdźcie, napisał jeszcze przed ingresem arcybiskup Galbas w pierwszym słowie skierowanym do diecezjan. I na to zaproszenie odpowiedzieli wierni, obecni dziś w kościele.
Przyjechaliśmy się również pomodlić o to, żeby ta droga była owocna i aby pasterz dobrze rządził diecezją.
Jesteśmy szczęśliwi, że możemy mu towarzyszyć w tym szczególnym dniu.
Chcemy też w ten sposób pokazać jedność z Kościołem i jedność z biskupem.
Mówili wierni. W swojej homilii arcybiskup kilkakrotnie cytował słowa znajdujące się na frontonie katowickiej katedry. Soli Deo honor et gloria. Tylko Bogu cześć i chwała. I postulował, by budować Kościół przez wielkie K. Taki, który jest wspólnotą wiary i żywym ciałem Chrystusa.
Kościół, który ma jednego Pana i który cały jest wychylony w jego stronę. Kościół, który siebie nie stawia w centrum, nie stawia też w centrum żadnej doczesnej korzyści.
Metropolita katowicki nawiązał również do znajdującego się w środku katedry ołtarza.
Jego kolistość jest zaproszeniem do wspólnoty, do bycia razem wokół Chrystusa. Przy okrągłym stole nie ma pierwszych miejsc, miejsc szczególnie wysuniętych, wskazanych, miejsc dla utytułowanych. Wszyscy są pierwsi. Wszyscy są ważni.
Do wspólnej drogi arcybiskup zaprosił osoby duchowne, świeckich, również tych niepraktykujących, oraz chrześcijan z innych wyznań, a także wyznawców judaizmu, islamu i innych religii. Dla Radia Watykańskiego Marcin Iciek, Radio M.
Tajemnica Chrystusa w katechezach Jana Pawła II. Ten, który miał przyjść.
W Jezusie z Nazaretu znalazły swoje wypełnienie wszystkie proroctwa Starego Testamentu, które odnosiły się do mającego przyjść Mesjasza, czyli tego, którego Bóg namaści i pośle na świat dla zbawienia człowieka, dla zbawienia świata. To wypełnienie zapowiedzi mesjańskich Starego Testamentu zostało rozpoznane przez niektórych. Znajdujemy w Ewangelii na to dowody, przede wszystkim w wypowiedziach apostołów, naprzód Andrzeja, brata Szymona Piotra, potem samego Piotra, sławna jego wypowiedź w pobliżu Cezarei Filipowej: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Znajdujemy na to potwierdzenie także i w innych okolicznościach, na przykład wówczas, kiedy Jan Chrzciciel posyła swoich uczniów już z więzienia do Chrystusa, a Chrystus daje im odpowiedź stwierdzającą w świetle słów proroka Izajasza, że On jest tym, który ma przyjść. Innego nie trzeba oczekiwać. Również znamienna jest bardzo rozmowa z Samarytanką. Jednakże okoliczności środowiska, w którym Jezus działał i nauczał, nakazywały mu nie nazywać się wprost Mesjaszem, ponieważ to pojęcie, to słowo nabrało wówczas przede wszystkim znaczenia doczesnego i politycznego. Jezus nie chciał uchodzić za Mesjasza w tym znaczeniu. Owszem, podkreślał, że Mesjasz w świetle objawienia, w świetle zapowiedzi proroków, w świetle odwiecznej woli Bożej nie jest Mesjaszem w znaczeniu doczesnym, nie jest wybawcą politycznym. Jest tym, którego zapowiedział najwyraźniej prorok Izajasz jako cierpiącego sługę Jahwy, sługę Boga, który przez swoje cierpienie i śmierć ma dokonać odkupienia, ma wziąć na siebie grzechy człowieka, grzechy świata i w ten sposób stać się Zbawicielem, wypełnić swoją właściwą mesjańską misję. W tym kierunku Jezus pouczał swoich apostołów, w tym kierunku nastawiał całą swoją działalność.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.